Dobrze, czyli temat jest energia generalnie męska, w jaki sposób została zaburzona, no ale no właśnie, idziemy dalej, bo wcześniej mówiłam o żeńskiej, mówiłam też ogólnie i teraz właściwie dzisiaj bym chciała domknąć tematy tych energii i może iść w inny temat. A czekajcie, nic nie słychać. Okej. Okay. Dobra, bo nie włączyłam mikrofonu. To jeszcze raz. Okay. Generalnie czytałam to, co tutaj jest, więc myślę, że zdążyliście przeczytać. Okej, mikrofon włączony. Dziękuję za podpowiedź. Okej. Powiedziałam jeszcze, że tak, że mówiliśmy już ogólnie o energiach, od każdej strony, prawda, energia żeńska, trochę o strażnikach, zaburzenia, patriarchat. Dzisiaj bym chciała zrobić ostatnią już taką prezentację, już tak podsumowując i jakie macie ewentualnie wglądy, czy jak to widzicie, bo myślę, że temat będzie już wyczerpany, natomiast jest trochę powtórzeń, no bo nie wiedziałam do końca, jakby kto przyjdzie, kto będzie. Okej, wstęp. Rdzeń jest esencją wszystkiego. Pierwotną energią jest żeńska, w tym sensie, że ona otwiera się na działanie męskie. Tak po prostu działa sam rdzeń, jak i on ma zintegrowane dwa elementy, prawda? Idealnie. Okej, natomiast tak też działa w związkach. Dalej, trzeci punkt. Pierwotny matriarchat stworzył patriarchat. To jest też coś, o czym mówiłam, więc to tak po prostu przypominam. Dojdę do tego jeszcze raz, to powtórzę później. Jeśli szukamy więc winnych tak zwanych, to jest tam pierwsza kobieta. I tutaj trochę wkładam kij w mrowisko, można powiedzieć. Zaraz to rozwinę. Ale to nie jest żadna Lilith ani Ewa. Ale będę chciała do tego dojść. Dlaczego tam Biblia czy Matrix wyciągnął tą Lilith, tą Ewę, o co tutaj chodzi z tą pierwszą kobietą, czy to kobieta, czy to mężczyzna, jakby wiecie, kto winny, jak to się mówi. Okej. I teraz tak, zajawka to ten obrazek, ale ja teraz tego nie będę tłumaczyć, tylko przejdziemy pewne kroki i wrócę do tego obrazka. W każdym razie wrzucam wam niejako wizualizację taką. No tutaj jest ten raj, tu jest takie jabłuszko, które wszyscy znają, właśnie ciekawe, dlaczego ono tak wygląda, a tu jest pramatka, taka wizualizacja pramatki, tak? Okej, okay. Energia. I tutaj powtarzam, ja to już mówiłam, ale powtórzę, żebyśmy mieli tak, złączyli sobie to. Wszechświat to torus, tak? Torus, czyli dwa elektromagnesy, takie, takie coś, nie wiem jak to nazwać, sinusoida czy coś. W tym układzie bardzo ważny jest przepływ energetyczny i opiera się on na aspektach światła i cienia i one są powiązane szczegółowo z żywiołami. Dolny elektromagnes jest bardziej w cieniu żeńskiej energii, to się nazywa graal, dlatego ja tu narysowałam tego graala. Górny elektromagnes jest bardziej w świetle i męskiej energii, to jest ta taka lira, albo można powiedzieć, że to jest też czapa. To są dwa równorzędne symbole. Istnieją też osie, tu są osie, piony, pionowe. Oś główna utrzymuje przepływ światła w materii ciemnej, czyli stąd schodzi światło, to jest tak zwane jasne słońce, schodzi do dna, do ciemnego słońca, oświetla, prawda? I tu jest wymiana energii na tej linii, bo obie te energie, światło, męska i ciemność żeńska, współpracują ze sobą. Tu jest linia tak naprawdę matki i ojca. Tu jest symbolicznie praojciec, a tu symbolicznie pramatka. Po bokach są linie, to jest jeszcze kolejny inny przepływ w tą stronę, światła, przepływ energii. Prawa linia to linia energii żeńskiej, tutaj wschodząca, wschodzące słońce tutaj od trzeciego wymiaru, a lewa linia to linia energii męskiej, schodząca, opadająca, czyli zachodzące słońce. Czwarty wymiar jest archetypowo tak naprawdę zachodzącym słońcem, ten Mars. To jest powiększony obrazek. A tutaj dlatego mamy wschód, a tutaj mamy zachód. I zresztą tak słońce wschodzi, no nie? Z prawa na lewo. Tutaj są żywioły, ale o żywiołach ja zrobię, ponieważ robiłam wcześniej kiedyś prezentację, to albo to powtórzę, albo po prostu zgram tą prezentację i wrzucę na platformę. Okej. Energia męska i żeńska. Każda energia ma swoje dwa podstawowe archetypy. Też już mówiłam, ale powtórzę tu szybko. Podstawowe archetypy to męski lub żeński i tutaj mamy młody, czyli archetyp chłopca, dziewczyny i starszy, ale nie całkiem stary. Jest też całkiem stary, ale dwa podstawowe to jest te pierwsze dwa etapy, czyli chłopiec, dziewczynka, a potem ojciec, matka, czyli mały i potem dojrzały. I to są takie dwa bazowe kluczowe. Oczywiście jest ten trzeci domykający triadę, to jest ta starucha i dziadę. Okej, to też jest powtórka. Te archetypy męskie i żeńskie funkcjonują tak. Żeńskie to jest właśnie archetyp młodej dziewczyny wschodzące słońce na prawej linii, czyli od dołu. Wymiar trzeci galaktycznie to jest Wenus, a na Gaii to się nazywa Lemuria. I ta pierwotna strażniczka to była Lucyferia, czyli ta, co niesie światło. To jest naprawdę jej imię. I ona z powrotem jest tą strażniczką. Natomiast to, co zrobił Matrix, no to ją po prostu rozczłonował, zdemonizował i tak dalej, zniszczył. I z tego powstał Lucyfer. Okay. Czyli już tutaj widać, że żeński aspekt, żeńska energia została utrącona i zamieniona na męską. I teraz ja cały czas mówiłam przy okazji energii, że to kobiety cierpią najbardziej, że to dzieci cierpią najbardziej, najbardziej energia żeńska cierpi, a teraz po prostu dzisiaj chcę pokazać trochę od drugiej mańki, że to nie jest tak, że to tylko niejako mężczyźni niszczyli kobiety i mężczyznom nic się nie stało. Nie, nie. Jakby zniszczona jest zarówno męska, jak i żeńska. Ok, na linii tej prawej wyżej, szósty wymiar, dziewiąty wymiar, dwunasty wymiar to są te archetypy matki i dalej starszej kobiety. I męskie idą podobnie, tylko w drugą stronę, tak? Tak jak tutaj było, czyli od góry do dołu, na górze tutaj, na tej lewej linii są młode, a tutaj są stare, w związku z tym archetyp młodego chłopaka jest na górze i to jest Atlantyda i to jest ważne. I to są wymiary 16, 13, 10 i 7 właściwie. Tylko 7 to już jest mężczyzna ojciec. 7 i 4. 4 to właściwie jest jakby ojciec przechodzący w dziada, w starca. Ja chyba powinna była dopisać 7 i 4. To oznacza, że organiczny świat funkcjonuje idealnie, jeśli chodzi o układ żeńskiej i męskiej energii, jako współpracujących sił. Tak było w założeniu na samym początku, ale ja zaraz będę chciała powiedzieć, że zanim powstał jeszcze Matrix, były pewne zaburzenia, jeśli chodzi o funkcjonowanie pramatki i praojca. A to dojdziemy do tego. O czymś podobnym mówi układ Yin-Yang. Ale tak jak mówiłam, energia żeńska, linia żeńska się wznosi, jej symbolem jest wschodzące słońce, a energia męska opada, jej symbolem jest zachodzące słońce, Mars. I to są te osie i obieg światła boczny. I tutaj te osie zostały zmanipulowane na Matrixie oczywiście w tym sensie, że można powiedzieć, że samo Yin-Yang to mówi, że Yang zaczęło się wznosić, a Yin zaczęło opadać. No i jest akurat odwrotnie. Natomiast środkowa oś rdzenia to schodzące z góry do dołu światło, czyli jest tak naprawdę iskra elektryczna, tam jak pokazywałam słońce jasne na górze, to jest inicjacja, aspekt męski i to niejako schodzi i łączy się na poziomie magnetyzmu, tego elektromagnesu dolnego i tam jest przyjmowane. Jest zapłon i jest aspekt żeński, prawda? I teraz ja tutaj mówię zarówno od strony fizyki i mechaniki i tak naprawdę też, no tak jak to działa na poziomie biologii, no nie? Więc dosyć ogólnie. Natomiast tutaj niuans w tym wszystkim tu jest taki, że gdyby ten dolny niejako elektromagnes się nie otworzył na przyjęcie iskry, tak, to też jakby najpierw musiał się otworzyć, czyli najpierw ten graal, ten dolny etap energii żeńskiej musiał być otwarty i gotowy na przyjęcie tej iskry. Dlatego mówi się, że w takim ogólnym, najszerszym sensie to energia żeńska otwiera się na energię męską. Tak jest też w związkach na przykład, prawda, jakiejkolwiek tej interakcji, że jeżeli kobieta nie jest otwarta, nie jest chętna, to nie będzie interakcji. No, może być przemoc tylko, tak. Okej, to też już pokazywałam. To są te linie. Tutaj po prostu pokazuję na kontynentach, że ta trójka tutaj to jest 3 wschodzące słońce Lemuria, a 4 to jest tutaj i to odpowiada po prostu Ameryce Południowej. To się nazywa Argenta na poziomie Gai Ziemi. Okej. No i teraz idźmy w stronę ojciec, matka. To są takie. Bo do tej pory mówiłam, co Matrix zniszczył, jak zniszczył ci strażnicy i tak dalej, poświęceni, tak. Natomiast pewne zaburzenia nastąpiły wcześniej. Albo jakby pozwolenie na zaburzenia, okej. Okay. Idźmy tutaj. Izyda Ozyrys, to jest właśnie, są dwa archetypy, pra ojciec, pra matka. Pierwotny archetyp żeński i męski, Izyda pramatka, to jest żeński, i Ozyrys praojciec, to jest męski, odpowiada to tak zwanemu yin-yang. Pramatka ma potencjał wyzwolenia siebie z każdej sytuacji, a więc jeśli chodzi o aspekty żeńskie, to żeńskiego nigdy nie da się zniszczyć do końca. Jako. Nie da się uwięzić materii ciemnej, pustki, kreatywnej, kosmicznej i oceanicznej. Ona była więżona kilkakrotnie jako tożsamość, jako istota, ale wyzwoliła siebie i zaczęła aktywować tutaj w tym ostatnim wcieleniu, w tym ostatniej epoce, jak właściwie wszyscy strażnicy się inkarnowali na Matrixie, ona też, to ona aktywowała wszystkich. Aktywowanie oznacza, że po prostu niejako powoduje się, że ktoś zaczyna wiedzieć, kim jest w realu i odpamiętywać. Wyzwoliła siebie, zaczęła aktywować tu w ostatnim wcieleniu strażników, którzy pracowali tutaj. A nie, dobrze, opracowali wraz z nią strategię uwolnienia z Matrixa. Zapomniałam, co napisałam. Współpracował cały czas ojciec, praojciec, Ozyrys, oś Iris nad świadomością i świadomością, udzielając swojej świadomości nad świadomości innej, to znaczy łącząc się z nimi, oraz rdzeń, czyli ta świadomość wieczna źródła. Dobra, no to idźmy w temat pramatka, praojciec, kto to w ogóle jest i co to jest, prawda? Imiona. Pramatka Isis. Izyda, to są właściwe imiona, przekazała jej mitologia egipska. Jeżeli chodzi o język i w ogóle korzenie językowe, lingwistyczne, język polski, to jest ist, tak jak istność, istnienie. To jest też w tą stronę, a na przykład weźmy angielski, bo angielski, a to języki są jeszcze inną kwestią, ja ją kiedyś poruszę. Angielski jest bardziej powiązany z językami EU, na północy Irlandią, Anglami, więc oni mają is i to jest powiązane z isty, istnieniem, więc is to jest po prostu wszelkie istnienie. Izyda jest formą polską Isis, tak naprawdę. To, że bowiem gdzieś tam używają Isis jako nazwy, to też jest nie bez powodu, no nie? Przyzywają po prostu pramatkę i islam w ogóle bardzo mocno zbudowany jest na matriarchacie i pramatce. Okej, okay, ist to jest ta, która kreuje, stwarza świat, rodzi dzieci, zarządza kreatywną ciemnością. To jest pramatka. Pierwotna istota wyłoniona z rdzenia. To jest wizualizacja. Z naszych przekazów to ma bardziej, nie jest taką stricte murzynką, bardziej ma fioletową skórę, fioleto taką czarną, jako istota ogromna, kosmiczna. Okej. Okay. Praojciec, nazwa jest taka, jak podaje Egipt, czyli Ozyrys, inaczej o series, a jakbyśmy mieli to rozumieć po polsku, ale to jest na polski naprawdę jest językiem bardzo mocno źródłowym, ariów, ponieważ jest eju i aria, tak? Eju to jest ten poziom liry, czapy, a aria to jest ten poziom od 13 wymiaru do pierwszego. Oś iris, czyli oś dwutęcz, tak jak iris, czyli tęcza, tęczówka rdzenia, okay? I wszechświata. Czyli to jest oś rdzenia, oś wszechświata, oś całej materii. Okay? Oś dwutęcz, tęczy górnej w świetle i dolnej w cieniu. Górna w świetle to jest górny elektromagnes, dolna w cieniu to jest dolny elektromagnes. Więc on podtrzymuje wszystkie osie, porządek i zasady. No bo to jest energia męska, tak? Taka kwintesencja energii męskiej to jest praojciec, kwintesencja energii żeńskiej to jest pramatka. Można by powiedzieć, że taka alfa kobieta i kwintesencja energii żeńskiej to jest pramatka, a alfa mężczyzna, kwintesencja energii męskiej to jest praojciec. I oni wyjściowo byli tak wyłonieni. To jest wizualizacja z oczywiście Tolkiena, no ale takie coś mi przerobione w pewnym programie sztucznej inteligencji przeze mnie, ale no w jakiś taki podobny sposób wygląda, bardzo, bardzo jasna, świetlista istota. Okej. Więc aby zrozumieć, co się stało naprawdę z energiami w Matrixie, trzeba coś opowiedzieć o prarodzicach właśnie. Temat jest drażliwy, delikatny i trudny, dlatego no teraz o tym mówię, tak? Prarodzice. Okej. Okay. Czyli te dwie pierwotne energie alfa. Czyli tak naprawdę to wyjściowo tych dwóch bocznych linii nie było, jak rdzeń zaczął wyłaniać z siebie właściwie nawet światy nie, tylko poszczególne żywioły, które były bazą do tworzenia potem światów. No i wyłonił tak. Rdzeń wyłonił jedną istotę żeńsko-męską. Oni byli takim, jak to powiedzieć, takim połączeniem dwóch istot, właśnie takim, czymś takim jak yin-yang rzeczywiście, dwie istoty, dwa w jednym, istota podwójna. I tak naprawdę mieli, tylko tak, pomyślmy sobie, że oni nie byli stricte, to są tożsamości ogromne planetarne, tak? Czyli to mogła być jakaś po prostu planetarna tożsamość, krzemowo-plazmatyczna, coś takiego. I zamysłem rdzenia było to, żeby oni żyli razem, nie rozdzieleni, aż do momentu, gdy każdy zrozumie swoją misję i potencjały. No, niuans jest tylko taki, że ponieważ, tak jak powiedziałam, energia żeńska jest mocarna i ona często ma, jakby to powiedzieć, mówi się, że energia męska daje iskrę, inicjuje, okej, okay, ale energia żeńska jest w mocy materii, materii zniszczyć się nie da i jak już oni dwoje się wyłonili, to tak naprawdę ona miała więcej mocy, tak można powiedzieć. Więc ona chciała się oddzielić i tak naprawdę to rozdzielenie między nimi nastąpiło za szybko. Teraz jak to na fizykę przełożyć galaktyczną i tak dalej, no to jest po prostu jakoś tożsamość galaktyczna, która się po prostu zszczepiła, te jakieś big bany i tak dalej. To jest na tej zasadzie, że oni się podobnie rozłączyli, tak jakby światło od ciemności. Nie wiem nawet jak to nazwać i zastanawiam się, jak to dokładniej opisać czy nazwać. Na razie mówię w taki sposób filozoficzno-symboliczny, ok? Jako tożsamości oni się po prostu rozłączyli. Tak naprawdę przekaz, jaki my mamy, to jest taki, że ona rozcięła, że ona ich rozcięła i zrobiła z tego dwie istoty, nie słuchając nakazu rdzenia i zaczęły się wtedy problemy. I to było teraz tak, 113 milionów lat temu, to jest coś, co mamy w przełożeniu na nasz czas, tylko że czas dla praojca i pramatki płynie trochę inaczej i tak naprawdę to jest więcej. Gdzie będzie szło w jakiś miliard. Ale na razie trzymajmy się tej liczby. generalnie to, co wydają fizycy tutaj, czyli Ashayana, jakieś tam daty i liczby, nie jest prawdziwe. W sensie takim, że wszystko wydarzyło się bardziej niedawno, niż nam się wydaje. Tak. Pełmatka. Pełmatka to ciemność kreatywna i powinna była zostać w swojej energii żeńskiej. Jednak ona zdecydowała, że jest mocniejsza i silniejsza od prawdy światła i zabrała mu część jego potencjałów. Rozcięła, a potem pewne rzeczy odebrała, albo no, galaktycznie jak to wyglądało, to ja nie wiem, nie taki mamy przekaz. Potem rodziła dzieci i to już wszystko są istoty, tak? One były de facto ogromnymi istotami. I istoty, które rodziły, przekładają się na tożsamości planetarne, ale też na tych, którzy potem są opiekunami na Gai poszczególnych wymiarów, czyli tak zwanych terenów, które dzisiaj widzimy na Matryksie jako kontynenty, no nie? Okej, ale idźmy w tą historię taką bardziej mitologiczną, bo to wtedy jest łatwiej zrozumieć. Rodziła dzieci i jeżeli, uwaga, jeżeli jest taki niuans, że tutaj już wchodzi właściwie temat matriarchatu i ten taki kult pramatki, który wcale nie jest cacy i dobry, i to, co się działo, w niektórych mitach znajdziecie to, tylko czasami jest to zamanipulowane jako mężczyzna, a to nie do końca jest prawda. Więc rodziła dzieci i jeżeli dzieckiem, jedno z jej dzieci, to był na przykład silny mężczyzna zagrażający jej władzy, bardzo mocnych potencjałach, na przykład Varuna. Varuna jest to rzeczywiste imię strażnika czwartego wymiaru, czwartej galaktyki, ale to imię, jeżeli ktoś zna Wedy, to w Wedach szef tej starej dynastii wężonów ma takie imię i to jest prawidłowe imię, ponieważ Varuna jest humanoidowężem, tak można powiedzieć. W każdym razie ten strażnik był mocalny, jest mocalny oraz Ole, strażnik 12 wymiaru, czyli Tartari też. I ona w pewnym momencie, tylko w momencie, kiedy te dzieci się urodziły, odebrała im część potencjału albo próbowała ich zabić. No i teraz takie mity w mitologii są, okay? Jak na przykład w mitach o tytanach z greckiej, okay? Gdzie tam wzajemnie się zabijali albo generalnie zostali strąceni. To tak naprawdę tytany odpowiada praojcom, praojcu, pramatce i strażnikom. No i wiele rzeczy tam nie jest prawdą, natomiast te przepychanki są prawdą. Jakaś taka historia o Saturnie, na przykład czy o Bogu Czasu, prawda? To też przekłada się na Saturna, który pożera swoje dzieci, no to szczerze mówiąc to najbardziej się nakłada tak naprawdę na pramatkę i jej tendencje, jej zachowanie. Potem zapisane w mitologii w różny sposób, no nie? W każdym razie jej zachowania, jakby konsekwencją jest to, tak powstała władza w dużej mierze absolutna i tak powstał zaburzony matriarchat. I to jest coś, co niektórzy bardzo mocno czczą. Jeśli chodzi o aspekt pramatki i tak dalej, tylko że no tutaj w tym aspekcie pramatki jest dużo czarnej energii, o której nie wszyscy wiedzą. Okej. Okay. Patriarchat. Pramatka faworyzowała, to tutaj już jest z przekazów, które mamy, co się wydarzyło, faworyzowała tych strażników wymiarów, którzy jej ulegali lub pozornie ulegali, a w rzeczywistości manipulowali nią, bo postać pramatki jest de facto pozytywna. To jest niejako kobieta, która dała się wyrobić, że tak powiem. I popełniała bardzo dużo błędów, uważając, że może sama rządzić. Okej, okay. Bowiem energia żeńska z elementami przywłaszczonej, a nie wytworzonej wewnętrznie energii męskiej, czyli niejako ona nie uczyła się powoli, jak stworzyć sobie tego wewnętrznego, mocnego mężczyznę, tylko niejako ukradła pewne elementy od swojego męża, elementy władzy. Więc taka energia uzurpatorska nie będzie funkcjonować dobrze. No i pramatka zaczęła zaburzać siebie, stała się czymś, co obecnie nazywa się brzydko, ja to nazywałam babochłop. Nie znajduję innego słowa, może mi podrzucicie jakieś. To jest kobieta w energii męskiej i nie była starszą matroną. To była ona była młodziutka. To była tak naprawdę to było w ciągu pierwszego miliona lat bodaj na nasze wyliczenia. Więc to były bardzo młode istoty tak naprawdę i bardzo młody cały powstający wszechświat, który wyłaniał rdzeń. No i tak zaczęło się faworyzowanie Atlantów. I tutaj jest ten pies pogrzebany bardzo mocno, temat Atlantydy, Anunnaki, to jest tutaj wszystko. To jest jeden punkt programu, który doprowadził do Matrixa. I zaczęło się wywyższanie przez nią strażnika wymiaru pierwszego. Wymiar pierwszy to jest te tematy. Ocean, kreatywna pustka, ciemność, Antarktyda i tak dalej. I on się nazywał, to jest de facto jego imię, Jeszua. Możecie to potraktować, to co ja mówię, jako element mityczny, chociaż de facto te istoty tak się nazywają. Teraz Atlanci i Jeszua. Jeszua tak naprawdę jest drugim jeszcze zdrajcą z czwartego wymiaru. Oni stworzyli cały ten wielki plan, milionami lat tylko tak naprawdę wytwarzali, manipulowali w tajemnicy, aż w końcu Matrix stworzyli. Oni stworzyli Matrix, czerpiąc potajemnie z energii matki i ojca tak naprawdę. To się przekłada. Okej, tak powstał matriarchat i patriarchat na Matrixie. To takie dwa tak naprawdę jest uspójnione. Nie ma matriarchatu bez patriarchatu. Matriarchat i patriarchat funkcjonują zawsze razem i to jest bardzo często bazowa w szale eminencja pod tytułem matka albo jakieś tam szale eminencje innego typu, typu religie, jakieś ideologie i tak dalej. I na górze, na wierchuszce patriarchat, czyli jacyś panowie jako władza. Okay. Na Matrixie to funkcjonuje tak, natomiast generalnie zaburzenie niejako w zarządzaniu w ogóle wszechświatem no, nastąpiło już wtedy. Czyli ta matka, która zaczęła faworyzować pewne istoty, nie do końca te, które trzeba, natomiast inne zaczęła niszczyć, bojąc się ich albo uważając, że tak naprawdę ona lepiej wie swoją intuicją, kto będzie dobrze rządził i co jest lepsze dla świata. No problem jest taki, że kobieta, jeżeli wejdzie w energię męską, ma już zaburzoną swoją własną energię żeńską. Możemy o tym pogadać nawet na poziomie takim zwykłym ludzi. Co więc stało się w Matrixie? Twórcy Matrixa prowadzili celową walkę i nienawiść między energią męską i żeńską. To jest totalnie celowe. Nawet do tego stopnia, że jest rozłączony matriarchat i pewne, na przykład mówi się, że Europa i Ameryka Północna to są patriarchalne, a na przykład matriarchalne to są na przykład takie tereny jak na przykład nie wiem, Indie albo prawda, czy wszelkie muzułmańskie tereny mają bardziej energię żeńską i one niby ze sobą znaczy jest tutaj opozycja, natomiast de facto jedno jest zaplecione z drugim. Współpracuje. Skutkiem tego są nieporozumienia w społeczeństwach, związkach, rodzinach. Społecznie, politycznie zaczęły się no właśnie te matriarchaty, patriarchaty. Dążenie Matrixa jest takie, żeby zamazać różnice między męskim i żeńskim i tutaj też w ostatnich czasach powstała ta agenda LGBT i trans. To znaczy w ostatnich czasach powstała ta stricte jako widoczna, natomiast tendencja była od początku. Jak się jako łączy energię męską z żeńską w sposób taki zaburzony, no to szczerze mówiąc te istoty, które zaczęły stricte manipulować, zwłaszcza Jeszua i Atlanci, no to celowo nawet tworzyli te nowe rasy, które były takie, nie takie nisiakie, w sensie takie, że raz mogły być męskie, raz mogły być żeńskie, więc u nich te tendencje były celowe do zamazania tożsamości, ale i niejako oni sami istoty w ogóle z pierwszego wymiaru są takie, że są na granicy, że mogą być męskie, mogą być żeńskie, mogą być nijakie. Okay. I wszystkim chcieli taki styl funkcjonowania narzucić, ale nie wszystkim to pasuje tak naprawdę. Okej, okay, ale tak, Matrix. Kobiety stają się, zmuszone są do bycia męskimi, a mężczyźni stają się, są zmuszeni do bycia żeńskimi w efekcie. Wszystko ulega zamianie i zamazaniu, jeśli chodzi o rolę, tożsamość i energię. No i dochodzimy znowu do tych obrazków. I to jest chyba mój ostatni slajd. Prawie. Dobra. I potem wam oddam głos. Promotka jest po prawej stronie. To jest ta matrona. Tutaj z takimi piersiami widoczna. Okej, okay. Potężna. Po lewej jest raj, taki jak z Biblii, jak Witów. Tam jest Adam i Ewa. Adam i Ewa to jest rasa. Rasa, okej, tutaj chyba nie zrobiłam tego jasno. Rasa stworzona przez demiurgów Atlantów, okej? Okay? Nie, że oni są Atlantami, tylko rasa stworzona przez demiurgów Atlantów i są półorganiczni albo w ogóle całkiem nieorganiczni. Czyli te całe rasy powstały z Adama i Ewy. Bo de facto było coś takiego, prawda? Coś takiego jak laboratorium takie pod tytułem Raj. I tam tworzone były te rasy. Teraz Ewa gryzie jabłko jako symbol Torusa. Jabłko, ja to kiedy tłumaczyłam na fejsie, na Facebooku, może teraz nie będziemy w to wchodzić, natomiast nawet etymologicznie jabłko jest tak naprawdę, to jest ten samo znaczenie co ziarno, początek, esencja i symbolizuje po prostu Torusa nawet swoim wyglądem. Torusa, czyli świadomości wiecznej, tak, tego pierwotnego rodzenia. I teraz to ugryzione jabłko, czyli to, co mi chodzi tutaj, to jabłko Apple, czyli iPhone'a, to jest, okej. Okay. Po pierwsze, to jest uszkodzenie, jakie zrobiła matka na Torusie, czyli tego na rdzeniu i mężczyznach, ale to jest takie pierwotne i teraz tak, ona robiła to niby w dobrej wierze, uważała, że zrobi to lepiej i tak dalej, i tak dalej. Natomiast jej wina jest pośrednia, nieświadoma. Natomiast potem centralnie niektórzy zaczęli iść w tą stronę i uszkadzać po prostu Torus. Teraz ja wiem, że to może się wydawać, że źródło jest nietykalne, nie da się go zanieczyścić. No, de facto się da. Da się uszkodzić, da się przesunąć osie. Tak naprawdę różne rzeczy galaktycznie dało się zrobić, a nie je zrobili. Zaburzyli, natomiast stricte do końca się nie da, ponieważ po prostu efektem jest reset. Rdzeń po prostu, jeżeli jest zbyt manipulowany, po prostu się resetuje, resetuje wszystko i doszlibyśmy do punktu wyjścia. Ale to nie nastąpiło. Natomiast to jabłko jest symbolem uszkodzonego rdzenia i nałożenia na niego sztucznego Matrixa. Okay? Dlaczego? Dlatego, że to ugryzione jabłko to jest stricte tak naprawdę Matrix, czyli ta struktura sztucznej matrycy, ale z wyjętą Atlantydą. Dlaczego? Dlatego, że Atlantyda to są właśnie ci zdrajcy i oni nie, jakby ludzie z Atlantydy stricte nie istnieją w Matrixie, oni nie musieli się wcielać, nie wcielali się, a to nie znaczy, że im było lepiej, ponieważ tak naprawdę władca Atlantydy, czyli Sejusz i Anunnaki, stworzyli tam sobie swoje królestwo, niewolnicze zresztą, dla swoich ludzi. Ale faktycznie nie Atlantyda niejako została wyłączona z Matrixa. Więc to jest kilka znaczeń tak naprawdę nałożonych na to jabłko. Ileś znaczeń. Podsumowując. Matriarchat to władza kobiet-matek prowadząca do władzy zrozumiałych, roszczeniowych synów, czyli patriarchat. To jest połączone. Nie ma jednego bez drugiego. Czyli to matriarchat tworzy i rodzi patriarchat, okej, to powinno być, i jedno drugie wspiera. Bo to kobiety wychowują mężczyzn i mężczyzn tego typu, jak i wychowują kobiety, które uczone są takich zasad i posłuszeństwa. W tym układzie pokrzywdzone są młode kobiety, dziewice, młode matki, dzieci. No ale tutaj dodaję, bo to podsumowanie z poprzedniej prezentacji, że nie ma tak, że ktoś nie jest pokrzywdzony. Męska energia też jest pokrzywdzona i mężczyźni też. Okej, nie istnieje zrównoważony matriarchat czy patriarchat. Oba systemy są zaburzeniem. Tylko współpracujące energie tworzą zrównoważony system organiczny społeczeństwa, ale wtedy podstawa to, dobry przepływ energetyczny między ludźmi i rejonami, wzajemny szacunek wszystkich wobec wszystkich, a najważniejsze, szacunek do najsłabszych, najmłodszych, najczystszych i najcenniejszych, czyli dla istot w energii czystej dziewiczej, aspekt wschodzącego słońca, dzieci, młodych kobiet oraz dla kobiet matek. I teraz dodam tu, że tak naprawdę tutaj w tym też jest energia męska, ponieważ te dzieci, które się rodziły, matka miała stosunek specyficzny do dzieci, które były, wiedziała, że będą miały ogromny potencjał, który mógłby skontrolować ją, na przykład strażnik 12 wymiaru albo 4. W związku z tym ona ich zmanipulowała, można powiedzieć, już w dzieciństwie, czyli jako dzieci. Okay? Nie jako już potężnych mężczyzn, który by już nic nie zrobiła. Czyli generalnie można powiedzieć, że od zarania dziejów zaczął powstawać taki trochę niezrównoważony matriarchat. Koniec tej historii jest taki, że praojciec został uwięziony wokół Gai w oceanie. To już te ostatnie czasy, kiedy Matrix się rozpuścił totalnie i te firmamenty i wszystko inne zaczął wkładać, wstawiać i tak dalej, i więzić strażników. A pramatka, zrozumiawszy, że jednak coś idzie nie tak, zaczęła wcielać się sama w Matrixie, aby ratować, aktywować różne istoty i walczyć. No i tutaj już się jakby ich zrozumienie zaczęło, no ale wtedy już było trudno przywrócić to do początkowej formy. Teraz dziś jest tak, że tak naprawdę to, co ja wam teraz mówię, ta wojna się już skończyła. Zeus wrócił do władzy. Ja wiem, że to brzmi jak mit, ale możecie to potraktować jak mit. Jak widzimy wszyscy z Matrixa, to potem będzie większe zrozumienie. Natomiast pramatka nie jest stricte, nie wróciła stricte do swoich praw i swoich zadań, ponieważ jej świadomość potrzebuje odnowienia, tak? I jest w związku z tym niejako wrócona do rdzenia. Nie, że zniszczona czy zintegrowana, ale jest w rdzeniu. Czyli blisko tej świadomości bazowej, żeby zrozumiała swoją pierwotną energię żeńską, czyli gdzieś jest na terenie nauki. Okej. Ponieważ ma zrozumieć, że przez jej nadużycia ze strony prymatki doszło do manipulacji światem organicznym, do zdrad i zbrodni i do nierównowagi energii traum. Pośrednio oczywiście, ale jednak. No i kwestia jest taka, że wkrótce wszyscy wyjdą z Matrixa. Okay. Większość istot, 99%, po prostu umrze i przejdzie tam. Tyle. Jest część istot, które są totalnie uwięzione w Matrixie, no ale nad tym pracujemy. Natomiast to, co się stało i się nie odstanie. I to są traumy. I trauma to nie jest coś, co istnieje tylko tutaj. Psychologowie to leczą, prawda, na Matrixie i tak dalej. Nie, to jest coś, co każda istota, nawet krzemowo-plazmatyczna, też ma swoją podświadomość. W związku z tym ma swoje emocje, ma swoje traumy. I ten proces będzie trwał, będzie długi. No ale jest to też jakieś doświadczenie, w związku z tym myślę, że nikt nie będzie chciał wrócić do tych czasów, bo będzie miał świadomość, co się wydarzyło. To było ode mnie tyle. Mam nadzieję, że nie zamieszałam wam bardzo w głowie tą historią. Generalnie ważne było, żeby powiedzieć o tej historii pramatki i praojca, ponieważ bardzo duży kult jest Maria Gimbutas, tworzyła swoje studia i generalnie cały kult pramatki jest bardzo mocny u natywnych i tak dalej. Natomiast no, tu są takie niuanse, że to nie do końca jest czyste. Oddaję wam głos. Mogę nastawić na jakiś jeden slajd, jeżeli ktoś sobie życzy coś powtórzyć.